Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa turystycznie po wakacjach w audycji Gdzie Nogi Poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński i jak co tydzień w radiu UWM FM nie tylko uwierz muzykę, ale również uwierz w podróże. W tej audycji bardzo dużo turystyki, trochę rekreacji i sportu również się znajdzie. W tym sezonie będzie to sobota, godzina 18. No ale nie było mnie przez wakacje, w związku z czym ta audycja taka bardziej, można powiedzieć, przypomnieniowa, powiem to, co działo się generalnie w trakcie tych dwóch miesięcy na rynku turystycznym. Będzie to też może taki troszeczkę sprawdzian dla Was, jak dobrze u Was z pamięcią, czy przypadkiem tych tematów nie ma tak dużo, że po prostu 2-3 tygodnie i zapominamy o rzeczach, które no miały duże znaczenie. No, dla niektórych, dla innych może mniejsze, ale to sobie teraz też sprawdzimy. Także, drodzy Państwo, dziś przegląd newsów z całych wakacji i zacznę od pociągów PKP. Intercity postanowiło skupić się na dłuższych trasach, jednocześnie na krótszych, ustępując pola przewoźnikom regionalnym. Jest to niemała zmiana, ponieważ przez jakiś czas Intercity skupiało się na ofertach specjalnych. Były tanie, kuszące bilety również na krótkich trasach, co spowodowało oczywiście zwiększenie rywalizacji z regionalnymi przewoźnikami. No i oczywiście dla podróżnych to jest super, bo jeżeli jest większa konkurencja, no to i ceny raczej są mniejsze. Ale drodzy Państwo, to chyba było za dobrze, bo to się skończy, aczkolwiek będzie to szło troszeczkę bardziej w stronę taką zrównoważoną. Pytanie, czy jeszcze w dalszym ciągu przewozy regionalne nie będą marginalizowane, jeśli chodzi o udostępnianie torów, bo to oczywiście również się zdarza. W związku z czym, jeżeli jedziemy regionalnymi, czyli względnie tańszymi, to czasami no, te przesiadki są bardzo długie. Intercity zmienia to dlatego, że często ludzie, którzy chcieli jechać daleko, nie mogli zakupić biletu, bo ktoś im na właśnie krótkim odcinku, nie wiem, 2-3 przystanki, zablokował tą możliwość, tak? Można oczywiście kupić wtedy w kasie lub konduktora, ale bez gwarancji miejsca siedzącego. Ktoś chciał pojechać, powiedzmy, strzelam, ze Szczecina do Przemyśla i jakby nie mógł kupić tego całego biletu, no bo nie wiem, gdzieś w okolicach Łodzi na 2-3 przystanki ktoś kupił go wcześniej. No i właśnie Intercity chce sprawić, żeby takich sytuacji nie było, czyli chcą jakby zainwestować w te dłuższe połączenia, tam chcą jakby rządzić. I drodzy Państwo, następna wiadomość to hiszpański urząd antymonopolowy nałożył rekordową karę w wysokości 150 miliona euro na 4 linie Ryanair, Vueling, Volotea oraz EasyJet za pobieranie dodatkowych opłat za bagaż podręczny i inne praktyki, które w ocenie urzędu stanowią nadużycia wobec pasażerów. Wśród innych praktyk znalazły się opłaty za wybór miejsca obok rodzica dla dzieci czy osoby niepełnosprawnej obok opiekuna oraz pobieranie zbyt wysokich opłat za wydrukowanie karty pokładowej potem na lotnisku. Pojawiły się zarzuty również o brak przejrzystości całkowitej ceny zakupu biletu. Linie zapowiedziały oczywiście odwołanie, gdyż według nich wspomniane praktyki są całkowicie zgodne z europejskimi przepisami. No i tak, drodzy Państwo, niestety musimy wiedzieć o tym, że niektóre praktyki, które my uznajemy za niezbyt przyjemne dla nas, jak chociażby overbooking, one również są usankcjonowane, drodzy Państwo, przez prawo i czasami są dozwolone, niezależnie od tego, czy nam się podoba, czy nie. No i najważniejsze jest to, żeby po prostu pamiętać o tym, jakie prawa nam wtedy przysługuje. W międzyczasie, drodzy Państwo, w wakacje Wizz Air testowo dopuścił płatność kartami Revolut na pokładzie swoich samolotów. Linie lotnicze oczywiście tłumaczyły się, że i było za dużo transakcji, które nie przechodzą, bo trzeba czasem potwierdzić zakup z pomocą aplikacji, a bez internetu w samolocie to się oczywiście tego zrobić nie da i są również problemy z późniejszą egzekucją tych środków za zakupione towary, dlatego no, nie chcieli tego robić. No oczywiście zależy, jakim sukcesem ten pilotaż się zakończy, no być może już da się płacić. Prezes łódzkiego lotniska wskazała, że jeżeli Boeing zrealizuje wszystkie zamówienia Ryanaira na samoloty zgodnie z oczekiwaniami, to w 2026 powstanie baza Ryanaira właśnie w Łodzi. Planowane jest również przebudowanie tamtejszej hali odlotów, tak aby no, nie tłuczyli się pasażerowie w oczekiwaniu na lot. Ma również powstać przestrzeń biznesowa, także nasze lotniska jak najbardziej się rozwijają, bo rozbudowa ma również nastąpić w Modlinie. Pamiętacie pewnie jeszcze za pomysły rządu o tym, żeby był Triport, Modlin, Okęcie, Radom. Niezależnie od tego, czy to powstało, czy nie, mam nadzieję, że w takiej formie nie powstanie, choć dobrze by byłoby skomunikować te trzy porty, lepiej niż jest to obecnie, ale Modlin również będzie rozbudowany. W Pyrzowicach natomiast już w te wakacje oddano nowy terminal oraz parking. Pozostaniemy jeszcze w temacie lotnisk teraz, no przejdę do tego, które w dalszym ciągu mam nadzieję, że jeszcze będzie gorąco omawiane, że ten temat po prostu nie ucieknie. cichnie. No i właśnie, CPK. Pamiętacie pewnie konferencję premiera. Zostały podane szczegóły. Z ważniejszych to m.in. odroczenie powstania na rok 2032, czyli czas, kiedy Portugalczycy, Węgrzy i pewnie Rumunii zapewne już podobne inwestycje będą mieć. Zapowiedziany został trójskok rozwojowy i ma również uwzględniać rozwój naszego narodowego czempiona i tu kompletnie mówię bez ironii, a więc lotu. Natomiast no, z tego potencjalnego czempiona premier postanowił już podczas konferencji zrobić raczej wiecznego pretendenta, wskazując na konferencji, że no lot ma rosnąć, no może nie do poziomu Lufthansy, ale będzie mocny. No i dlaczego nie do poziomu Lufthansy? Dlaczego mamy na przykład nie przerosnąć najlepszych linii na świecie? Myślę, że Polacy na pewno są w stanie to zrobić, no bo premier nie musiał tego mówić. Być może jest tutaj zaszyta pewna zagrywka, że od razu było powiedziane, że nie będziemy konkurencją dla Lufthansy i to jest powiedziane tylko po to, żeby Lufthansa się nie martwiła, a tak naprawdę będziemy konkurencją. Tak chciałbym wierzyć w aż taki makiawelizm premiera. Prawdopodobnie tak nie będzie. Trzeci element to kolej. Kolej, która ma być, owszem, bardzo szybka, i to dobrze, ale tylko między największymi miastami. To źle, to ma nawet omijać baranów w niektórych połączeniach, bo prawdopodobnie to spowoduje dalsze wykluczenie komunikacyjne mniejszych ośrodków i ja nie mówię mniejszych ośrodków jakichś wsi, tak, drodzy państwo, tylko mniejszych ośrodków miast 20, 30, 40 tysięcznych. No i dodatkowo, no problemem jest to, że no nie my robimy te pociągi. W sensie w Polsce się nie produkuje tych super szybkich. Oczywiście podniosły się głosy, że to tak dlatego, że jakieś niemieckie kontakty ma oczywiście premier, parafrazując naszego wielkiego trenera Kazimierza Górskiego, jak coś się zaczyna zbyt często powtarzać, to to nie jest przypadek. Ja oczywiście trzymam kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie szło swoim torem, nawet, że będzie szybciej i ta wersja portu, tak, i całej inwestycji na 2032 to jest ta pesymistyczna i oni później będą mogli pokazać, że patrzcie, zrobiliśmy wcześniej. Nie wiem, powiem szczerze, jak mam to ocenić, bo mi się w ogóle wydaje, że jakby to była tylko konferencja i gadanie. Chciałbym cokolwiek zobaczyć, co nowy rząd robi, podobnie jak chciałbym zobaczyć, co robił stary w tych kwestiach i to też się niestety nie posuwało do przodu tak, jak powinno, także no, nie chciałbym wyjść tutaj na kogoś, kto narzeka tylko wiecznie i na wszystkich, ale drodzy państwo, no naprawdę, my mamy dużo rzeczy do roboty, a się zastanawiamy nad jakimiś pierdołami, czy pies umiera, czy zdycha. I lecimy dalej, może tak troszeczkę bardziej optymistycznie, zostając troszeczkę w tej trzeciej części tego trójskoku w przyszłość, czyli w tej kolejowej. Od grudnia PKP Intercity we współpracy z czeskimi drachami uruchomi nowe połączenie Baltic Express na trasie z Trójmiasta do Pragi. Pojawią się 4 pociągi w każdą stronę, w tym jeden nocny. Wsiądziemy do niego tutaj z tych stacji bliższych nam w Gdańsku, Bydgoszczy czy Tczewie. A jak ktoś chce nieco dalej polecieć, na przykład zwiedzić Norwegię, no to do końca roku została zamknięta droga troli. Powodem są względy bezpieczeństwa, a konkretnie spadające kamienie, które stanowią ryzyko dla przejeżdżających pojazdów. W tym czasie przeprowadzona ma być dokładna analiza, jak poprawić ten stan drogi i no, po prostu mają być zrobione prace. Jednakże pamiętajmy o tym, jeżeli chcemy tylko popatrzeć na tą drogę troli, na tą całą dolinę, no to w dalszym ciągu możemy to zrobić. Platforma widokowa jest dostępna od strony miejscowości Waldal. Drodzy państwo, już nie tylko na lotnisku Chopina wyrobimy paszport tymczasowy. Dołączyły już Kraków od 1 lipca, od 8 lipca Gdańsk, a od 17 lipca na lotnisku w Pyrzowicach. W zależności od kolejki chętnych wyrobienie ważnego na pół roku paszportu tymczasowego zajmie od 15 do 30 minut. Aby wyrobić trzeba mieć ze sobą koniecznie bilet na lot. Wszystkie nowe punkty paszportowe mają być czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Także jak macie weekendowy wylot, no to raczej wam się nie uda. Od tego czasu byłem w Gdańsku i faktycznie punkt jak najbardziej jest. W międzyczasie, a dokładnie na początku lipca nastąpiła pierwsza od 4 lat erupcja wulkanu Etna, która częściowo sparaliżowała ruch lotniczy, na szczęście nie nad całą Europą, tak jak w przypadku wulkanu Hekla kiedyś na Islandii całkiem niedawno. Natomiast zamknięto wtedy port lotniczy w Katanii. Inne lotnisko we Włoszech, mediolańska Malpensa, zmieniła, chyba lepszym określeniem będzie wydłużyła swoją nazwę. Oficjalnie będzie nosiła nazwę portu Silvio Berlusconiego. Szybko, no nieco ponad rok po śmierci polityka. Kontrowersyjna jest nie tylko ta szybkość, ale i w ogóle sam pomysł, sama nazwa. No, dla mnie, drodzy państwo, kontrowersyjne jest nazwanie gdańskiego lotniska nazwiskiem Wałęsy. No i co z tego? Zasadniczo port lotniczy ma nas dowieźć z miejsca w miejsce i ważniejszy jest kod lotniska, żebyśmy o nim pamiętali, jeżeli chcemy z jednego miejsca w drugie się dostać, bo tak naprawdę, czy to będzie się nazywało tak, czy inaczej, komu tam honorowo damy nazwę lotniska, to dla nas podróżników ma mniejsze znaczenie. Niemiecki Flixtrain złożył wniosek o uruchomienie połączenia kolejowego z Warszawy do Berlina przez Poznań. Połączenie miałoby startować pod koniec przyszłego roku i realizowane byłoby dwa razy dziennie, natomiast długo oczywiście będą trwały rozmowy z Urzędem Transportu Kolejowego. Podejrzewam, że już nie pierwszy przewoźnik musi się z nimi borykać. O czym wspominałem tu na łamach newsów, to zdaje się czeski przewoźnik Leo miał z tym problem i ostatecznie odwołał swoją trasę, no bo ile można czekać. 11 lipca, drodzy Państwo, zapłonęła nam kolejna katedra Notre Dame, tym razem nie Notre Dame de Paris, a Notre Dame de Rouen, chyba tak trzeba by było powiedzieć. Tam akurat na szczęście nie zapaliła się cała, ale w ogniu stanął czubek 150-metrowej iglicy, która była wtedy remontowana. Na szczęście tutaj pożar udało się opanować. Mówiłem na początku sezonu, powiedzmy turystycznego, jeszcze gdzieś w marcu, że o Jezu, jak my mamy mokro, jak fajnie, może w końcu nie będzie suszy. No niestety, drodzy Państwo, myliłem się. Mówiłem wtedy, że bardzo nie chciałbym się pomylić, no ale całe lato mamy jednak dosyć suche i nie tylko my, bo mówi się tak samo o upałach tak na greckich wyspach po raz kolejny i nie tylko. W związku z tymi ogromnymi upałami i suszą wyschło również największe w Serbii słone jezioro Rusanda, którego woda i błoto były od wieków wykorzystywane do celów leczniczych. Oczywiście wskazuje to na pewno na ocieplenie w tym rejonie Europy, co widać również po pożarach właśnie w wielu miejscach. U nas na przykład paliły się oczywiście przez długi czas składowiska odpadów, tak, spaliła się Marywilska. No ale wracając już na poważnie do wydarzeń, to teraz jedno z największych, a więc globalna awaria systemów Microsoftu 19 lipca, a raczej problemy firmy, która im dostarczała jeden z komponentów dotyczących zabezpieczeń, to spowodowało chaos na lotniskach, nie tylko na lotniskach, bo również w bankach, ale oczywiście nas tutaj rzeczy podróżne bardziej interesują. Trzeba było się odprawiać analogowo albo na lotniskach. Dobrze, że linie pozwoliły łaskawie, chociaż zrobić to za darmo, ale przez to oczywiście dużo wcześniej pasażerowie musieli się na lotniskach pojawiać. Na szczęście awarię w miarę szybko udało się zniwelować, ale to pokazuje, jak bardzo już w tym momencie jesteśmy uzależnieni od technologii. Nie mówię, że rozwój technologii jest zły, co to nie, bo przecież w innym przypadku tyle lotów, tyle pociągów, tyle hoteli nie byłoby w stanie nas obsłużyć, tak, gdybyśmy wszystko robili analogowo, ale jednak daje to do myślenia, że jakby warto być przygotowanym na wszystko, tak, od myślenia nie ma wakacji i tak samo tutaj, trzeba się zastanawiać, czy na pewno półtorej godziny przed lotem wystarczy się pojawić na lotnisku, czy może lepiej troszeczkę wcześniej. Od lipca w zasadzie co chwilę mieliśmy alerty zużowe w naszym kraju, jedne było widać lepiej, inne słabej, ale fakt faktem niecodzienne wydarzenie dla Polski. Oczywiście nie wszędzie się dało zobaczyć zorze, często ze względu na to, że po prostu zorza była w dzień, ale warto obserwować lub udać się w drugiej części roku jeszcze dalej na północ, tam noc jest bardzo długa i myślę, że nam się wtedy uda, jeżeli oczywiście warunki pogodowe pozwolą. Kolejna informacja, Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas swojej dorocznej sesji zdecydował o wpisaniu na słynną listę kolejnych obiektów, konkretnie 26 miejsc. Z bliskich nam jest chociażby zamek w Schwerinie w Niemczech, a także osady protestanckie wspólnoty braci morawskich. Ich jest bardzo dużo, ale między innymi jest w Hernut, niedaleko Zgorzelca czy Bogatyni. Jest również jaskinia Wietrenica w Bośni i Hercegowinie, szkockie torfowiska zwane pod nazwą Flow Country czy Via Appia we Włoszech. I tutaj kolejny news to taki bardziej plebiscyt, jak co roku magazyn Travel and Leisure wybrał najlepsze miasta w Europie, te, które zachwycają nie tylko zabytkami, ale również kulturą, gościnnością czy jedzeniem. Mnie zawsze bardzo w takich plebiscytach zastanawia, co może się zmienić przez rok, ale jak się okazuje, troszeczkę zmienić się może, bo to jest, tak jak mówię, plebiscyt, więc to nie jest tak, że grono jurorskie tutaj debatuje o kto nam więcej dał pieniędzy, to temu damy więcej punktów. Nie, tutaj, drodzy Państwo, podróżnicy sami oceniają, choć oczywiście, jak ze wszystkim wychodzi nie bez kontrowersji, bo wiele zależy od metodyki, a ta jak zwykle jest w pewien sposób subiektywna. W tym konkretnym plebiscycie można było zdobyć 100 punktów, i około 90,5 zdobyła, drodzy Państwo, Florencja. W której okolicy byłem w lipcu, ale niestety tam miałem za daleko. Czy żałuję, widząc ten ranking? Nie, drodzy Państwo, co się odwlecze, to nie uciecze. Trafi się i Florencja na pewno. Kolejnym prawie 90-punktowym wynikiem może się pochwalić Funchal na Maderze, a trzecie miejsce to San Sebastian, czyli Donostia, miejsce w kraju Basków. W ogóle w pierwszej 15 aż 6 to są miasta hiszpańskie, bo jeszcze oprócz tego Marbella, Barcelona, Madryt, Sevilla oraz Granada. No ja bym powiem szczerze, tak z tą Barceloną nie szalał. Aż tak bardzo pozytywnego wrażenia nie mam, no ale to jak widzicie, subiektywne odczucie. Poza tym, drodzy Państwo, są jeszcze dwa kolejne portugalskie, więc Porto i Lizbona oraz tureckie Bodrum i Stambuł. Z włoskich oprócz Florencji znalazła się również Siena i Rzym. W zestawieniu również bardzo wysoko Edynburg. Ale drodzy Państwo, te miasta mają również problemy, gdyż zwycięzca rankingu Florencja zmaga się z nadmiarem turystów i już planuje z tym walczyć. Wprowadza ograniczenia dotyczące wynajmu mieszkań turystycznych. Florencja zakazała nowych, krótkoterminowych wynajmów w centrum miast i oferuje ulgi podatkowe właścicielom, którzy zdecydują się na długoterminowy wynajem. Jest to próba regulacji rynku mieszkaniowego, taki rozwój zrównoważony, można powiedzieć. No, musi być to gdzieś tam próba zachowania równowagi między biznesem a społeczeństwem. No ale z drugiej strony zawsze podstawowe pytanie brzmi, gdzie tu jest, drodzy Państwo, wolny rynek? To jest pierwszy z tych pomysłów na zarządzanie miastem takim typowo turystycznym, natomiast podobną decyzję o zakazie wydawania nowych licencji na ten krótkoterminowy najem niedawno zapowiedziała na 2028 rok Barcelona. Dotyczyć ma to 10 tysięcy mieszkań, drodzy Państwo. Brzmi jak regulacja rynku, tak jak mówiłem, i wprowadzanie cen maksymalnych, ale może to jest jedyne wyjście. Mnie oczywiście cieszy, że nie wszędzie tak robią, ale Barcelonę na pewno trzeba bacznie obserwować. Zobaczymy, jak to się rozwinie, czy to w ogóle przynosi faktyczne korzyści dla mieszkańców chociaż, tak? No bo jak się okaże, że turyści mają gorzej, a mieszkańcy nie mają lepiej, no to chyba jednak żeśmy wylali dziecko z kąpielą. No ale, tak jak mówię, zobaczymy. Ale z drugiej strony, drodzy Państwo, my chyba chcielibyśmy nawet mieć takie problemy w Polsce, mimo że oczywiście mamy problem z rynkiem mieszkaniowym, ale chcielibyśmy mieć chyba ten problem z nadmiarem turystów, żeby sobie móc z nim radzić, tak? Natomiast no póki co tego nie ma, aczkolwiek Polska jest po prostu postrzegana za kraj bezpieczny. No a co tam, drodzy Państwo, jeszcze w świecie nakazów, zakazów, mandatów, opłat? Nie wychodząc poza Barcelonę, burmistrz tego miasta ogłosił, że w najbliższym czasie miasto podniesie podatek turystyczny dla niektórych turystów, a ci niektórzy to są uczestnicy rejsów wycieczkowych. Władze chcą bowiem przyciągnąć turystów, którzy szanują miejsce docelowe. Obecnie ta opłata to 7 euro, chociaż ci, co nocują w Barcelonie, płacą tylko 4. Nie wiadomo, ile jeszcze ta podwyżka będzie wynosić, ale wiadomo, że będzie. Co tam jeszcze nie można w Barcelonie? Zakaz palenia na plaży. Tu 30 euro mandatu oraz dress code w restauracjach, a więc nie wchodzimy prosto z plaży albo w koszulce drużyny piłkarskiej. W innych miejscach w Hiszpanii to może bardziej niż newsy, teraz są informacje po prostu w Galicji, a więc tej części nad Portugalią, można powiedzieć. Oddawanie moczu do morza może odebrać nam 750 euro, ale powiem szczerze, nie wiem, jak to się egzekwuje. Jest też zmora polskich plażowiczów, a więc niemożność rozstawienia na plaży ręcznika ani parawanu. Kalpę, zostawienie parasola, krzesła czy hamaku przed 9:30 może kosztować nawet do 250 euro, a na przykład w Benidorm za przebywanie w wodzie lub spanie na plaży między północą a godziną 7 również grozi grzywna nawet do 1200 euro. Odchodząc trochę dalej, mamy również Włochy. Na plaży Spaggia della Pelosa na Sardynii nie można używać ręczników do opalania. A jaki jest powód? Zbyt dużo piasku jest wynoszone z plaży. Drodzy Państwo, ciekawe powody. Liczba odwiedzających to wyjątkowe miejsce jest ograniczona do 1500 dziennie również, a wejście kosztuje 3 euro. W Sorrento natomiast, gdy poza plażą lub basenem będziemy w stroju kąpielowym, to może nas czekać 500 euro mandatów, a w Portofino zaś w najbardziej gwarnych miejscach można zapłacić 275 euro mandatu za selfie. Właściwie w ten sposób chcą uniknąć tłumów i chaosu. W Rzymie natomiast nie możemy oczywiście siadać na hiszpańskich schodach. Taka przyjemność kosztuje nawet 400 euro, ale w Rzymie również mała rewolucja na plus. Po raz pierwszy od 2006 roku władze miasta wydadzą nowe licencje dla taksówkarzy, konkretnie 1000 dla taksówkarzy właśnie, a 2000 dla kierowców Ubera. To był problem i turystów, i mieszkańców, więc władze podchodzą do tego z większym optymizmem. Win-win, można powiedzieć. Dane wskazują, że miesięcznie jest ponad 1 000 000 telefonów i wezwań aplikacji, które nawet nie zostają w żaden sposób odebrane. W Wenecji natomiast kolejne ograniczenie w ramach walki z masową turystyką. Pojawiły się przepisy ograniczające wielkość grup turystycznych. Zmniejszyły się dwukrotnie z 50 do 25 osób. Dotyczy to oczywiście historycznego centrum miasta, ale również wysp Murano, Burano i Torcello. Nie będzie można również używać głośników, więc być może będzie troszeczkę ciszej. Podobny zakaz został wprowadzony w Portugalii. Tam zapuszczanie głośnej muzyki nad wodą grozi mandat aż do 36 tysięcy euro. Sprawdzałem parę razy, czy się nie pomyliłem, ale faktycznie nie wiem, czy to dotyczy bardziej imprez, czy prywatnego głośnika przenośnego, ale kara wysoka, przyznacie. No i co tam jeszcze, drodzy Państwo, dzieje się w turystyce? Ano wraca limit płynów. Lotniska dużo zainwestowały w skanery 3D, ale Unia Europejska, jak widać, ma to gdzieś. Zgodnie z nowymi regulacjami, nowoczesne skanery nie są już wystarczające do tego, by znieść lub chociaż zmodyfikować limit dotyczący płynów w bagażu podręcznym. Nowe zasady mają obowiązywać już od 1 września. Obejmą one wszystkie państwa członkowskie, a także Islandię, Szwajcarię i Norwegię. Zmniejszy to przepustowość, która dzięki nowym skanerom miała być zwiększona. Czyli, drodzy Państwo, no co tu dużo mówić, Unia naprawia swój błąd pozwalający się lotniskom rozwijać, bo przecież to błąd. My nie mamy latać za dużo. Ciekawe, kto lotniskom zwróci zainwestowane pieniądze. A wskazywałem w tym bądź w zeszłym roku, jak to jest, że pozwala się na tyle połączeń lotniczych. Takie ustępstwa przy zielonych ładach i innych dziwnych, głupich pomysłach. Widocznie lobby turystyczno-lotnicze jest mocne. No teraz widać, że karta się odwraca. Ode mnie oczywiście słowa otuchy. Walczcie, nie pozwólmy na debilne, no bo ja tak uważam, że to są debilne ograniczenia, ale jednocześnie pokazujmy, że jednak coś dla tej planety robimy, no bo co innego jest ograniczanie CO2, a co innego mówienie, że zostanie to ograniczone tylko po to, żeby nam oczywiście pieniądze z kieszeni zabrać. Decyzja oczywiście o tym nagłym w zasadzie nałożeniu ograniczeń podważa zaufanie, jakie branża w ogóle miała do systemu certyfikacji sprzętu do ochrony lotnictwa. Tymczasem, co ciekawe, te przepisy weszły również w Wielkiej Brytanii, która w zasadzie do czerwca miała na wszystkich lotniskach mieć te nowe skanery, a 9 czerwca przyszło oczywiście zawiadomienie o tym, że oni też będą się stosować i że to nic nie da. No powiem szczerze, to jest jakby kontynuacja głupiego przepisu, który wszedł po 11 września, pamiętnym 11 września 2001 roku. No ciężko tu cokolwiek miłego, uprzejmego nawet powiedzieć o unijnych biurokratach. Teraz duża informacja, która wisiała w powietrzu już wcześniej. Booking zapłaci ponad 400 milionów euro kary za nadużycia. Co prawda w Hiszpanii, ta Hiszpania jednak bardzo mocno karze gigantów, drodzy Państwo. Tam Booking jest oskarżany oczywiście o nieuczciwe praktyki. Wśród zarzutów wymienia się klauzulę w umowie, która uniemożliwia hotelom oferowanie niższych cen na własnych stronach internetowych niż te na Bookingu. Ponadto serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania ceny, czyli zarządzają tak jakby de facto za hotel i ich miejscami. Oczywiście tam na Bookingu jest jeszcze więcej kwiatków, o których wspominałem, jak na przykład traktowanie nowych lepiej niż zasłużonych członków, ale z tym mamy do czynienia w większej ilości usług. Pytanie tylko, czy taka firma jak Booking w ogóle coś zapłaci z tej kary, gdyż już stwierdzili, że działają zgodnie z prawem i w sumie to im nic nie mogą zrobić. No, duży może więcej. Teraz informacja z tych głupszych, można powiedzieć, ale jako przestroga. Jeden z pilotów śmigłowca lotniczego pogotowia ratowniczego w Siemianowicach Śląskich zobaczył zieloną wiązkę światła. Jak się okazało, laserem bawił się 13-latek. Taki laser, drodzy Państwo, w zależności od mocy może chwilowo oślepić pilota lub nawet uszkodzić trwale jego wzrok. Niestety zdarza się to częściej. Rocznie dochodzi do około 200 takich zdarzeń. Rodzice, zainteresujcie się czasem pociechami, jeśli to robią. No a jeśli robią to dorośli, no to po prostu nie bądźcie durni. Co tam jeszcze działo się w wakacje? Oczywiście na Bliskim Wschodzie dochodziło do dalszej eskalacji sytuacji takiej quasi wojennej, można powiedzieć. Rozprzestrzeniła się ona na Liban i Hezbollah, w związku z czym loty do Izraela i Jordanii ponownie zostały wstrzymane, ale tu różni przewoźnicy reagowali. Najbardziej mam wrażenie traci na tym Jordania, która jako jedyna w regionie miała jako tako poukładane stosunki z sąsiadem zza Morza Martwego, a traci na tym potwornie jordańska turystyka. I co jeszcze w turystyce? Biura podróży w Polsce mogą cieszyć się z obecnego sezonu, notują rekordy sprzedaży. Widoczny jest wzrost rezerwacji, natomiast ulubione kraje Polaków pozostają bez zmian. Głównie wybieramy Turcję, Grecję i Egipt. Niezależnie od tego, czy to para, rodzina 2 plus 1, czy większa. Poza podium Tunezja i Hiszpania. Najczęściej, drodzy Państwo, 71% z nas jedziemy na tydzień, a 90% z nas na all inclusive. Tutaj, jeżeli chodzi o wyjazdy z biurami podróży. I na koniec sytuacja zabawna, chociaż no faktycznie faktycznie była zdecydowanie mniej zabawna. Dwoje pasażerów z Krakowa do Marsylii miało zbyt duży bagaż i nie chcieli zapłacić za nadbagaż właśnie, więc obsługa lotniska ich po prostu nie wpuściła do samolotu. Postanowili więc wbiec na płytę lotniska. Ostatecznie zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i ukarani mandatami po 200 zł. I wydaje mi się, że to zdecydowanie za mało. Na pewno nie jest to taniej niż dodatkowy bagaż. No ale tak jak mówię, nie znam sytuacji. Może to pracownik lotniska też trochę przeholował, choć zwykle jednak podchodzą pozytywnie do bagażu, który wygląda na nieco większy. No ale to troszeczkę mówi o tym, jak wygląda, drodzy Państwo, bezpieczeństwo na lotniskach, że no mimo tego, że nie mogli, to jeszcze wtargnęli na tą płytę. Także no tutaj ten mandat myślę, że za mały. Myślę, że nie odstraszy głupków, ale to oczywiście zobaczymy. No i drodzy Państwo, to na tyle newsów, które zebrałem. Oczywiście jest ich dużo więcej. W turystyce działo się bardzo dużo, jak to w sezonie. No i na progu końca tego sezonu turystycznego, letniego, my zaczynamy oczywiście audycję, więc sporo jeszcze będę mówił o tym, co działo się w turystyce. Bardzo mi miło, że znowu mogę do Was mówić po przerwie, a Wy możecie tego słuchać. Będziemy się słyszeć o 18 w soboty. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.